Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. We wtorek 21 czerwca wita Państwa ksiądz Seweryn Wąsik. Zapraszam na audycję o wielkim polskim twórcy i życzę miłego słuchania.
Henryk Mikołaj Górecki, kompozytor poszukujący sakrum.
Z jakimi reakcjami spotkały się pierwsze wykonania trzeciej symfonii, mówiliśmy w poprzednim odcinku. W obecnym, 18, opowiemy o powolnym przebijaniu się do współczesnej kultury muzycznej twórczości człowieka, który niesie tak wielkie przesłanie. Dzieła Henryka Mikołaja Góreckiego są bowiem synonimem ludzkiej tęsknoty za wartościami najwyższymi, bez których przyszłość jawi się jako martwa pustynia. Dla wielu muzyka polskiego geniusza stała się ratunkiem od rozpaczy i dowodem na istnienie Boga. Zapraszamy na kolejne spotkanie z melodiami uszlachetniającymi duszę i ożywiającymi to, co najlepsze w ludzkich sercach.
Taśma magnetofonowa przywieziona do Baranowa Sandomierskiego i zaprezentowana studentom wywołała łzy wzruszenia. Młodzi płakali, wspomina jedna z uczestniczek, Joanna Wnuk Nazarowa.
Myśmy mieli łzy w oczach, płakaliśmy. My młodzi. Otoczyliśmy kółkiem Góreckiego, on stał się absolutnym guru.
Studenci kompozycji odkryli nowego przewodnika, który ukazał im odkrytą przez siebie nową drogę artystyczną. Tym samym ukazała się nieuznawana jeszcze powszechnie wielka postać polskiej muzyki współczesnej. Już po pierwszych zajęciach Henryk Górecki porwał młode serca studentów. A wokół kompozytora początkujący muzycy roztoczyli szczególną atmosferę, która wywołała nawet zazdrość innych wielkich świata muzycznego.
Studenci słuchający przejmujących melodii żałosnych odkryli duchową łączność z profesorem i z jego nowym stylem. Wielu odczuło wspólnotę z jego wartościami i ideałami. Kompozytor stał się dla nich zachętą i przykładem. W latach 70. uświadomili sobie, że mieli do czynienia z człowiekiem pełnym prawdy, uczciwym, wiernym swoim poglądom i wyrażającym głębie własnych doświadczeń. O czym dokładnie mówił w pieśniach żałosnych Henryk Mikołaj Górecki, jeszcze nie zdawali sobie sprawy.
Natomiast tak zwane środowisko starszych polskich muzyków może nie odrzuciło kompletnie melodii trzeciej symfonii, ale na pewno ich nie doceniło. Później dopiero okazało się, że Brzydkie Kaczątko jest genialną i nieśmiertelną kompozycją w skarbcu kultury narodowej.
Dodajmy, że im dłużej na Zachodzie utrzymywała się moda na trzecią symfonię, tym bardziej zwracano uwagę na kompozytora w Polsce. Brytyjczycy i Amerykanie najdalej posunęli się w zachwycie nad mało popularnym w ojczyźnie kompozytorem. Na liście Billboardu przez 37 tygodni trzecia symfonia nieprzerwanie utrzymywała się na pierwszym miejscu. Przez kolejnych 100 była w 25 najpopularniejszych utworów wybieranych oraz kupowanych przez słuchaczy. Henryk Górecki komentował tę klasyfikację po swojemu.
Ja się tym nie interesuję. Jestem człowiekiem starszym, wiele przeżyłem. Do wielu rzeczy mam swój ugruntowany stosunek i to wszystko zbytnio mnie nie interesuje. Ja na swojej muzyce majątku nie zrobiłem. Powiem jedno, wszyscy do tej ziemi pójdziemy, a ostatnia koszula nie ma kieszeni.
Mimo wielkiej popularności kompozytor z Katowic nie stracił głowy i nie wziął udziału w szaleństwie, w które chciały go wciągnąć światowe media. Jego muzyka na stałe zagościła w repertuarze stacji radiowych. Polacy ze zdumienia przecierali oczy, gdy słyszeli we Francji, Belgii, Holandii, Anglii czy w Stanach Zjednoczonych proste słowa trzeciej symfonii.
Cokolwiek myśleć o rozmaitych rankingach, prawie zawsze budzą żywe zainteresowanie czytelników. Brytyjska firma konsultingowa pod koniec lat 90. Creator Synectics postanowiła sporządzić listę 100 żyjących geniuszy ze świata nauki, biznesu, kultury i polityki. 4000 respondentów z Wielkiej Brytanii wytypowało po 10 nazwisk, a z kompletnej listy 1100 kandydatów jury wybrało 100 osób na podstawie punktów, m.in. za popularność, wkład w rozwój dziedziny oraz osobiste osiągnięcia. Pierwsze miejsce zajął wynalazca strony internetowej. Jak skrupulatnie wyliczyli dziennikarze, 68% nazwisk z listy to Amerykanie lub Brytyjczycy, co nie powinno zaskakiwać z racji miejsca przeprowadzenia badań.
Tym bardziej należy docenić wynik jedynego reprezentanta z Polski w tym szacownym gronie. Przyznano je kompozytorowi Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu. Zajął on aż 32. miejsce dzięki popularności na Wyspach Brytyjskich przede wszystkim trzeciej symfonii z 1976 roku.
Pytany o swoją anglosaską popularność, kompozytor z Katowic odpowiadał wzruszeniem ramion. Podobnie gdy brytyjski dziennik The Guardian ułożył listę symfonii wszechczasów, pieśni żałosne z Polski wyprzedziły jedynie dzieła Beethovena, Mahlera i Mozarta. Brytyjczycy przyznali trzeciej symfonii 4. pozycję na liście sympatii w całej historii muzyki. Gdy doniesiono o tym sukcesie Henrykowi Góreckiemu, powiedział tylko:
patrzę, jakby to się działo gdzieś daleko, z kimś innym.
Dla polskich środowisk muzycznych była szokiem nieoczekiwana popularność za granicą, z jaką spotkała się Symfonia Pieśni Żałosnych. Na początku lat 90. wywołała ona w kulturze masowej fenomen Henryka Góreckiego. Ówczesna polska minister kultury Joanna Wnuk-Nazarowa zauważa, że zagranica wiedziała o istnieniu polskiego kompozytora, ale nie wiązało się to jeszcze z kupowaniem jego utworów.
Miał coraz większe rzesze fanów. Muszę powiedzieć, że dla mojego środowiska było szokiem wręcz, co się stało w 90. latach, kiedy postanowiło wydawnictwo, które go wydawało, bo on był ceniony, ale był ceniony w kręgach, jak to się mówi w Polsce, warszawsko-jesiennych, czyli tych festiwali muzyki awangardowej i współczesnej. Na całym świecie wiedzieli, że jest w Polsce taki Górecki, ciekawy kompozytor. No ale to nie oznaczało dużych nakładów płyt ani wykupywania nut z jego twórczością.
Znajoma rodziny Góreckich podkreśla, że utwór, który zdobył serca słuchaczy na całym świecie, zrodził się w kraju, w którym komuniści po raz kolejny chcieli zdławić i podporządkować całe społeczeństwo. W jej przekonaniu należy pamiętać o realiach pisania tej kompozycji i o wypadkach, do jakich doszło w Polsce w latach 70. Muzyka pieśni żałosnych jest pewnym podsumowaniem najnowszych dziejów naszej ojczyzny, widzianych oczami artysty o wielkiej wrażliwości.
To jest bardzo ciekawa historia z Trzecią Symfonią. Ja osobiście doświadczyłam jej na własnej skórze. To było tak, że była to przecież komuna i to dosyć niewesoły czas, bo to już po wypadkach radomskich, więc już wiadomo było, że robotnicy zaczęli protestować, studenci już protestowali wcześniej, a jakby wyjścia z sytuacji nie ma. SB coraz bardziej inwigiluje, naciska, są restrykcje, kary, ścieżki zdrowia dla robotników. On dostał zamówienie z Niemiec i na festiwalu w Baden-Baden, w orkiestrą Baden-Baden, wykonała Stefania Wojtowicz tę wspaniałą partię sopranową właśnie w Trzeciej Symfonii Pieśni Żałosnych.
Kompozytor ze Śląska nie lubił wracać do przeszłości i często podkreślał, że woli iść do przodu. Nielicznym dziennikarzom udało się jednak zanotować jego osobiste doświadczenia z okresu pisania Trzeciej Symfonii. W jednym z nich kompozytor opowiada o młodym mieście, jakim były Katowice, oraz o poniewieranym ludzie śląskim.
Henryk Górecki nie boi się nazywać ideologię komunizmu diabelskim oddziaływaniem na człowieka, szczególnie niewykształconego, pochodzącego z tego robotniczego regionu. Przyznaje on, że żył w mieście robotników, które komuniści chcieli kontrolować, pozbawiając jej inteligencji.
Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że ten poniewierany, uciskany stale tu ten zwykły, prosty lud śląski, robotniczy. To jest młode miasto, Katowice to jest młode miasto. Nie było wykształconej inteligencji, tej warstwy inteligencji, sztuka, kultura, tego nie młode miasto. Więc przeważnie byli to robotnicy, hutnicy, górnicy. I tu oddziaływanie tych tych partyjnych aparatczyków było diabelne, paskudne.
Po wzmiance o komunizmie dochodzimy do drugiego delikatnego tematu, który wywołała popularność Trzeciej Symfonii. W wielu amerykańskich i brytyjskich komentarzach, często uproszczonych, zaczęto wiązać pieśnie żałosne Henryka Góreckiego z Holokaustem. Było to nadużycie odrywające dzieło od realiów, w których powstawało. Symfonię przepełnia wewnętrzny żal i współczucie, ale nie jest ona sama w sobie związana z Auschwitz czy z jakimkolwiek innym miejscem na świecie, w którym dokonano aktu barbarzyństwa, napisał jeden z brytyjskich biografów kompozytora.
Tylko element drugi symfonii jest związany z II wojną światową. Badając go, mówiliśmy już, że góralka więziona w siedzibie Gestapo w Zakopanem modli się do Matki Bożej. Uproszczeniem jest zatem widzenie Holokaustu tam, gdzie nie był on przez muzyka zamierzony. Element pierwszy jest modlitwą świętokrzyską. Do koncepcji tej nie pasuje też element trzeci, lament matki z czasów powstań śląskich, który ma jednoznacznie chrześcijańskie przesłanie.
Zauważmy, że powszechnym błędem na Zachodzie było widzenie twórczości kompozytora z Katowic, pozbawiając ją elementu religijnego i duchowego. Często natomiast przesadzano z jej odniesieniami politycznymi i etnicznymi. Wszystkie te klucze interpretacyjne Henryk Mikołaj Górecki odrzucał i zwalczał.
Można nawet bez obrazy powiedzieć, że Zachód zachwycił się pieśniami żałosnymi, ale nie chciał przyjąć ich głęboko chrześcijańskich korzeni oraz wyraźnie duchowej wymowy. A bez wiary w Boga jego twórczość byłaby pozbawiona elementu najbardziej mu właściwego.
Sam niejednokrotnie przyznawał i podkreślał, że dzieli się tym, co zostało mu z góry dane, że nic własnego nie posiada. Na Zachodzie jego przekonania religijne często cenzurowano. Popularność muzyka wcale nie wpływała na pogłębienie jego twórczości i poszukiwanie źródeł jego kompozycji.
Ekspert muzyki sakralnej, ksiądz Robert Tyrała, zaznacza, że kluczem do trzeciej symfonii jest nadzieja. Uważa, że oddziaływanie kompozycji nie jest jednak do końca wytłumaczalne.
To jest zadziwiające i właściwie niewytłumaczalne do końca, bo z jednej strony utwór smutny z tym przejmującym wołaniem matki, ale z drugiej strony jest to utwór jakby taki napawający nadzieją. Być może właśnie, że w tym utworze Góreckiego znalazło się tyle pełnych nadziei nut, można by tak przez porównanie przenośnie powiedzieć. Być może dlatego znalazłem słuchaczy nie tylko w grupie ludzi starszych, ale także ludzi młodych.
Natomiast Wojciech Kilar nie ma wątpliwości, że muzyka Henryka Góreckiego jest dowodem na istnienie Boga. On sam, trudniący się kompozycją, jest głęboko przekonany, że bez tego nie da się napisać takich melodii. W jego opinii niemożliwością jest, by człowiek samodzielnie dokonał takiego dzieła, gdyby Boga nie było.
Jak na kompozytora muzyki poważnej, to jest jeden, nie wiem, z bardzo nielicznych kompozytorów, którzy osiągnęli także sukces szerszy i których nazwisko nie jest bardziej znane, tym, dla których bohaterowie tej kultury masowej są jakby bożyszczami. Wspaniała postać, rzadka, bardzo rzadka. Wątpię, czy będzie taki ktoś jeszcze między nami. Ta muzyka Góreckiego jest jednym z dowodów na istnienie Boga, bo niemożliwe, żeby człowiek dokonał takiego gigantycznego wysiłku, jak właśnie budowa katedr czy tworzenie dzieł artystycznych, gdyby Boga nie było.
Wysłuchali Państwo audycji księdza Seweryna Wąsika i Barbary Marczewskiej pod tytułem Henryk Mikołaj Górecki, kompozytor poszukujący sakrum. Na odcinek 19, opowiadający o tym, jak muzyk zmierzył się z tajemnicą zła w swym nieśmiertelnym dziele, zapraszamy w następny wtorek. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.